Być może jesteśmy u progu wielkiego przełomu w naszej wiedzy o antycznej kulturze. Dzięki superprecyzyjnej tomografii i sztucznej inteligencji uczymy się odczytywać nierozwijalne, całkowicie zwęglone zwoje spod Wezuwiusza. Jak do tego doszło, że dziś 21-letni student może nauczyć sztuczną inteligencję właśnie odczytywać antyczne teksty? O tym dziś w Paszczą o technologiach. Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego. A część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z CepTechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. W 79 roku naszej ery nastąpiła wielka eksplozja Wezuwiusza. Eksplozja, którą znamy z oczywiście Pompejów, które zostały przykryte wielką warstwą lawy, ale nie tylko Pompeje zostały zalane i przykryte. Lawa i ten wybuch dotarł także do willi znajdującej się nad brzegiem Morza Śródziemnego. Willi, która należała do niezwykle bogatej rodziny, prawdopodobnie w pewnym momencie do teścia samego Juliusza Cezara i w związku z tym miała niezwykle bogatą bibliotekę. Ale oczywiście ten wielki wypływ lawy, ta eksplozja piroklastycznych pyłów spowodowała, że w środku niewiele się ostało. Całkowicie zwęgliły się też zgromadzone tam liczne papirusy. One co prawda nie spłonęły, bo w powietrzu nie było już wówczas tlenu, ale zwęgliły się do postaci przypominającej osmalone ogniskiem kłody drewna. A zaraz potem zostały przykryte niemal 40-metrową warstwą wulkanicznej skały. W połowie XVIII wieku, w 1752 roku, rządząca w Neapolu dynastia Bourbonów zaczęła prowadzić w tym miejscu prace odkrywkowe, dlatego że pewien lokalny rolnik chciał wcześniej wywiercić tam studnie, no i dotarł do poziomu antycznej posadzki. Zainteresowani tym rządzący królowie w Neapolu zaczęli prowadzić odkrywkowe badania, no i odkrywając tą wielką willę, w niektórych pokojach zaczęli znajdywać zwoje. Do lat 90. ubiegłego wieku znaleziono tych zwojów ponad 1800, a podejrzewa się, że na niższych poziomach willi być może znajdziemy ich jeszcze więcej, stąd liczne wezwania środowiska naukowego do rządu Włoch, aby kontynuować pracę w tym miejscu. Ale dlaczego to jest takie ważne? Bo wbrew pozorom i temu, że na przykład w szkole uczymy się sporo o antycznych czasach, my mamy bardzo niewiele antycznych zwojów. Zaledwie pojedyncze sztuki przetrwały ten chaos początków średniowiecza i biblioteka Herculaneum byłaby, albo jest właściwie, jedyną zachowaną niemal kompletnie biblioteką z tamtych czasów. Somershield, historyk starożytnej Grecji i Rzymu, pracujący na Uniwersytecie w Wenecji, w wywiadzie dla Nature stwierdził, że odszyfrowanie papirosów z Herculaneum mogłoby zrewolucjonizować naszą wiedzę o historii i literaturze starożytnej. Robert Fowler, klasycysta z Uniwersytetu w Bristolu, z kolei w wywiadzie dla New York Timesa, wtóruje mu, mówiąc, że odzyskanie takiej biblioteki zmieniłoby naszą wiedzę o starożytnym świecie w sposób, który trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Dlatego już w momencie odkrycia zwoje stały się oczywiście piękną pamiątką. Stały się, królowie Neapolu wykorzystywali je często jako prezenty dla innych władców. No i stąd w całej Europie ruszyły prace nad odczytaniem tego, co w tych zwojach papirusu się znajduje. Pierwsza metoda opracowana we Włoszech polegała na przecinaniu zwęglonych kłód wzdłuż na dwie połowy i takiemu obieraniu kolejnych warstw niczym cebuli, odczytywaniu każdej z tych warstw z osobna. Oczywiście to bezpowrotnie niszczyło sam zwój, który mógł być już potem przechowywany tylko w takiej rozwiniętej, pociętej formie, ale część faktycznie udało się w ten sposób odczytać. Później pod okiem Watykanu skonstruowano specjalną maszynę, która bardzo powoli rozwijała lepiej zachowane zwoje. One były zawieszone i tak powoli w dół rozwijane. To tempo rozwijania wynosiło zaledwie kilka milimetrów dziennie. No i skrybowie musieli błyskawicznie kopiować to, co na tych zwojach udało się odczytać, ponieważ ten mający niemal 2000 lat atrament bardzo szybko utleniał się i zanikał, wystawiony na dzisiejsze warunki atmosferyczne. No i po długich, żmudnych miesiącach niektóre zwoje udawało się odczytać. Oczywiście to nie jest tak, że nagle tam pod tymi warstwami było wyraźne pismo, to wszystko było całkowicie zwęglone, więc przynosiła ta metoda ograniczone tylko rezultaty. No i przez cały wiek XIX i XX toczą się kolejne prace nad kolejnymi metodami, bo do odczytania pozostają dalej setki zwojów. Niestety niektóre te metody kończą się oczywiście, jak to niektóre eksperymenty, bezpowrotnym zniszczeniem tych bezcennych zwojów, bez odczytania choćby fragmentów. Do połowy wieku XX tylko około 500-700 zwojów lub ich fragmentów zostało rozwiniętych i tylko część z nich odczytana w całości. Te, które pozostały, są najbardziej problematyczne, są najbardziej zwęglone czy zniszczone. Niestety w podcaście nie mogę Wam tego pokazać, ale w opisie odcinka znajdziecie link do posta na Twitterze, który pokazuje zdjęcie takiego zwoju pod skanerem. No i ten zwój naprawdę wygląda jak wyjęta z ogniska kłoda i to taka kłoda, która wiecie, w ognisku leży przez parę dobrych miesięcy, kiedy tam parę ognisk jest spalone, ona jest całkowicie osmalona i zupełnie nie przypomina zwoju papirusu. Zresztą podobno właśnie ten ich niepozorny wygląd często był mylący dla pierwszych pracowników, którzy pod Neapolem dokonywali tych odkrywkowych badań willi w Herkulaneum, bo po prostu chcąc się ogrzać, część z tych zwojów wrzucali do ognisk, myśląc, że to kawałki węgla drzewnego. Pewien przełom, czy nadzieja na pewien przełom w wieku XXI nadeszła z zupełnie innego kierunku, z odczytania tak zwanego zwoju Engedi, znalezionego w Izraelu nad brzegiem Morza Martwego. On został znaleziony w latach 70. i jest podobnie zniszczony do tych zwojów z Herkulaneum, ale zespół Brenta Sealsa ze Stanów Zjednoczonych przy pomocy mikrotomografii rentgenowskiej zdołał go cyfrowo rozwinąć, nie ruszając go w ogóle fizycznie, czyli wykorzystując niezwykle precyzyjną tomografię, zagrnąć do środka, zrobiąc setki zdjęć dwuwymiarowych, które po złożeniu dają trójwymiarowy model, dokładnie tak jak tomografia bada nasze na przykład mózgi bez ich otwierania. Ale zwoje z Herkulaneum tak łatwo się nie poddają. W odróżnieniu od zwojów z Izraela, te znalezione pod Neapolem, a w każdym razie część ze zwojów znalezionych pod Neapolem, jest napisana atramentem, który nie zawiera domieszek np. ołowiu, co jest głównie oparty o węgiel. A w związku z tym bardzo trudno złapać kontrast, bo jeżeli całość dookoła jest zwęglona i ten atrament również jest zwęglony i nie posiada innych pierwiastków, to w takiej tomografii nie daje innego sygnału, innego tła, więc co prawda możemy sobie cyfrowo ten zwój rozwinąć, ale po prostu ten atrament jest na nim niewidoczny. Prace doktora Sealsa i jego zespołu były kontynuowane i wpadli oni w 2019 roku na nowy pomysł. Wsadzili dwa zwoje do niezwykle dokładnego rentgenowskiego skanera i zauważyli, że bardzo precyzyjny skaner, który wykorzystuje akcelerometer, czyli taki przyspieszacz cząstek, który daje precyzję do 4 mikrometrów, czyli 250 pikseli na milimetr, pozwala odczytać fragmenty liter. Nie pozwala to domyślić się całości treści, ale te części, te pojedyncze litery, czy te pojedyncze fragmenty nawet liter, mogą stanowić wkład do uczenia maszynowego, czyli mogą stanowić zestaw danych, na których wykształcone zostaną algorytmy, które pozwolą odczytać resztę. I na początku tego roku grupa badawcza zaprezentowała pierwszy taki model sztucznej inteligencji, który potrafi odróżnić atrament na powierzchni papirusu w tych problematycznych zwojach. Wciąż nie na tyle, żeby odczytać treść, ale pokazując, że ta metoda może odnieść sukces. Na scenę wkracza wyzwanie. Bo również w tym roku Nat Friedman, czyli dawny prezes GitHuba i obecnie inwestor technologiczny, przedsiębiorca amerykański Daniel Gross i wspomniany badacz Brent Seals stworzyli wyzwanie Vesuviusza, po angielsku nazywane Vesuvius Challenge, możecie sprawdzić w Google tę stronę, czyli przeznaczyli $700,000 dla zespołu śmiałków, którzy jako pierwsi odczytają 4 linijki tekstu z jednego z dwóch zeskanowanych precyzyjnie zwojów. No i grupa niezależnych osób z całego świata rzuciła się na to wyzwanie, żeby te nasze ostatnie dokonania w sztucznej inteligencji zaprząc do rozpoznawania antycznych zwojów. 12 października Luke Farritor, zaledwie 21-letni student informatyki z Uniwersytetu Nebraska, otrzymał pierwszy stopień tej nagrody, $40,000, bo odczytał pierwsze słowo z tych zwojów. Słowem było porfyras, czyli purpurowy. A niedługo po nim nagrodę za drugie miejsce otrzymał Józef Nader, doktorant z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, który otrzymał również nie do pogardzenia kwotę $10,000. Federica Nicolardi, papirolog z Uniwersytetu w Neapolu, po zobaczeniu tego, co dokonał Luke Farritor, powiedziała w wywiadzie dla Nature: kiedy zobaczyłam pierwsze zdjęcia, byłam zszokowana. To było jak sen. Naprawdę widzę coś ze środka zwoju. Vesuvius Challenge jest otwartym wyzwaniem, każdy może wziąć udział. Obecnie pracuje nad nim ponad 1500 osób, a na Discordzie Vesuvius Challenge trwa żywa dyskusja. I to niekoniecznie tylko między informatykami programującymi sztuczną inteligencję, ale też chociażby pomiędzy osobami znającymi grekę, próbującymi odczytać litery na podstawie tego, co algorytmy wypluwają z siebie. I to jest bardzo ciekawe wyzwanie, które w ciągu najbliższych miesięcy może przynieść przełom, bo znawcy historii antycznej, ludzie pracujący nad zwojami z tej biblioteki od lat, mają nadzieję, że wśród nieodczytanych jeszcze zwojów mogą znajdywać się dzieła kompletnie zapomniane, zagubione w mrokach dziejów, bo oczywiście ze względu na to, że tak mało oryginałów przetrwało z czasów antycznych do dzisiaj, podejrzewamy, że kultura antyczna była o wiele bogatsza niż to, co o niej wiemy. No i wiele takich oryginalnych dzieł może znajdywać się właśnie wśród tych setek jeszcze nieodczytanych z Herkulaneum. Z tych już odczytanych na przykład poznaliśmy mało znanego wcześniej Philodemusa, filozofa, którego dzieła właśnie znalazły się w Herkulaneum. Niektórzy badacze zresztą sugerują, że elementem tej biblioteki w Herkulaneum był właśnie jego osobisty zbiór przeróżnych dzieł. Znaleziono też tam dzieła o naturze napisanego przez samego Epikura. No a do odczytania zostaje jeszcze ponad 600 zwojów, więc nadzieja na to, że znajdziemy coś przełomowego i oryginalnego, jest tutaj ogromna. Jest jeszcze jeden ciekawy element tej całej historii. Jest nim sam konkurs. Bo to trochę zapomniana i rzadko stosowana metoda stymulowania nauki i nagradzania innowatorów i naukowców za ich osiągnięcia. Mariana Mazzucato w swojej książce Przedsiębiorcze państwo argumentowała, że państwa powinny dokładnie w ten sposób szukać rozwiązań swoich problemów, po prostu stawiając konkursy i wyznaczając nagrody za znalezienie na nie odpowiedzi. Niektórzy argumentują też, że sama nauka mogłaby skorzystać na większej ilości właśnie konkursów zamiast grantów. O systemie grantowym opowiadałem dużo w odcinku numer 8. Jest on dzisiaj dominującą metodą finansowania badań naukowych, ale część osób argumentuje, że nie jest zbyt wydolny albo raczej jest ograniczający. Dlatego, że naukowcy to też ludzie i ci, którzy oceniają wnioski grantodawców, również ulegają swoim własnym poglądom czy swojej własnej karierze. I stąd często wybierają trochę wsobnie, wybierają metody, które są na przykład popularne albo które sami stosują, wybierają tematy, które w ostatnich latach przynosiły dużo publikacji i w ten sposób ta kultura grantowa reprodukuje czy też ukierunkowuje badania na to, co aktualnie jest modne, to, co aktualnie, o to, o czym aktualnie się pisze. Natomiast konkursy podchodzą do sprawy inaczej, bo stawia się problem, stawia się wyzwanie, stawia się progi i konkretne nagrody za osiągnięcie konkretnych etapów, no ale metody rozwiązania pozostają całkowicie otwarte, to rozwiązujący, niezależnie od tego, czy są naukowcami o dużym dorobku, czy dopiero początkującymi, czy chcą wybrać sprawdzoną metodę popularną w ostatnich latach, czy coś zupełnie kontrowersyjnego, co nie wiadomo, czy w ogóle działa, to oni decydują o tym, w którym kierunku pójdą i jaką drogą znajdą odpowiedź na to wyzwanie. A sama struktura nagród premiuje oczywiście metody najlepsze, to znaczy takie, które osiągają kolejne etapy i prowadzą do sukcesu, niezależnie od naukowych mód. I w ten sposób ten niepozorny konkurs dotyczący odczytania kilkuset antycznych zwojów może przynieść nie tylko ogromny przełom w naszej wiedzy o antycznym świecie, która no, jest wciąż bardzo fragmentaryczna, ale też może być inspiracją dla systemu naukowego i dla samych państw w tym, jak, w jaki sposób inspirować naukowców do rozwiązywania poważnych problemów naukowych czy też społecznych, bo przecież tych wciąż mamy sporo. Serdecznie dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Serdeczne podziękowania za wszelkie subskrypcje, komentarze na Spotify'u, różne zaczepki w formie maili czy na Twitterze i wszystkie miłe słowa oraz sugestie tego, co można by zrobić inaczej. Do usłyszenia następnym razem.